Panie, będzie Panu Bogu, bracia i siostry. Chociaż to dla was jest smutny czas, dla waszego zboru, szczególnie mówię do tych, którzy są z tego zboru, to jednak ja się cieszę, że jestem między wami znowu po roku czasu. I cieszę się, że spotkałem tutaj już tylu znajomych, braci, sióstr z różnych regionów, których się nie spodziewałbym na tej konferencji, na tym spotkaniu. Cieszę się, że będziemy mieli tę jeszcze możliwość słuchać Bożego Słowa i że ten temat jest akurat o cierpieniu. Temat dobrze wam już znany. Dobrze znany tym, którzy stracili swoją mamę. I zanim może będę mówił to słowo, które dotyczy bezpośrednio może cierpienia, problemu cierpienia, to chciałbym powiedzieć dwa świadectwa, szczególnie słysząc modlitwy dzieci, bo z tego rozumiem, że na nasz ludzki, powiem, rozum, my nie zauważyliśmy chwili, kiedy mama oddała życie Jezusowi i czy oddała. Gdybyście chcieli o tym powiedzieć dwa dni temu czy trzy dni temu, kiedy nie przed śmiercią, może byście powiedzieli, nie, mama jeszcze nie jest pojednana z Bogiem, bo może i nie była pojednana z Bogiem. Chcę wam powiedzieć, że drogi Boże są całkiem inne jak nasze i Boże oczy widzą całkiem inaczej jak nasze oczy. Chcę powiedzieć takie dwa świadectwa, które może też, ja nie chcę mówić, czy przekonywać, czy dawać nadzieję rodzinie, że mama jest zbawiona, to nie moja rzecz, dawać nadzieję rodzinie, ale chcę powiedzieć, że my nieraz mamy takie spojrzenie nasze, powiem, chrześcijańskie, ludzkie. My byśmy chcieli widzieć, że to ten ktoś, o kogo się modlimy, nawrócił się, że przyjął chrzest, że się modli, że chodzi z nami na nabożeństwo, wtedy myślimy, jest zbawiony, prawda? Natomiast kiedy nie ma takiej reakcji, kiedy my jej nie widzimy, a my jej nie widzimy po prostu, bo my nie znamy serca, my swojego serca nie znamy dobrze, a co dopiero innego. Pewna siostra, pewne małżeństwo w naszych okolicach, bardzo bogobojne, które doświadczyło też bardzo wielu łask Bożych, cudów Bożych. Oboje byli nawróceni, poznali Boga, powiem się tak, w dojrzałym wieku, jako już małżeństwo. I mieli swoją mamę, którą, szczególnie ta siostra, to była jej mama, która cały czas z nimi w domu była. I oni świadczyli tej mamie, ona szczególnie świadczyła tej mamie, czytała jej Słowo Boże. Później już był taki okres, że ona przez prawie 2 lata nie mogła wstać z łóżka, że potrzebowała takiej szczególnej opieki. I ona jej nieustannie świadczyła o Jezusie. Wiecie, i nie widziała w ogóle reakcji na to słowo. Czytała jej Biblię, kiedy siadała przy jej łóżku. Chciała coś wyciągnąć. Mamo, czy coś rozumiesz, czy coś do ciebie przemawia? Ona nic nie mówiła. Ja już teraz nie pamiętam, czy ona nie mogła mówić, ale mi się wydaje, że ona mogła mówić, tylko że ona na ten temat nic nie mówiła i nigdy nie chciała mówić. I wreszcie przyszedł czas, że zmarła, bo to już był, powiem, wielki, duży wiek. I ta siostra takie miała pragnienie, żeby Bóg jej powiedział, co z tą mamą. Panie Boże, odpowiedz mi, czy mama jest u Ciebie. I modliła się, nie wiem, 2-3 miesiące o to, żeby Bóg jej przekonał. To nie było jej, powiem tak, potrzebne, no, że bez tego żyć nie mogła, prawda? Ale takie było jej to pragnienie, żeby Bóg jej jakoś tak trochę uchylił tego rąbka. Co się stało? I ma w nocy, we śnie ma widzenie, jej mama przychodzi. Ona wie, że to jest odpowiedź na jej modlitwę. Jej mama mówi, dobrze robiłaś, gdy czytałaś mi Słowo Boże. Dobrze mówiłaś, kiedy modliłaś się o mnie. Ja jestem tutaj, nie jestem tam. I ona dokładnie to rozumie, ta siostra, gdzie ona nie jest. I dała jej taką zachętę, dobrze mówiłaś i tak jak mówiłaś, tak żyj, a będziesz oglądać Boga. Kochani, ona kiedy się obudziła, ona była pewna, że jej mama jest zbawiona. Te słowo, które ona jej głosiła, to ziarno, które ona siała, oczy ludzkie nie widziały. Ale Bóg, który bada serca, to ziarno, które wpada tam głęboko do serca, ono wydało plon i ona się musiała uchwycić wiarą Boga. Może kiedy było już blisko śmierci, kiedy człowiek czuje śmierć. Dobrze, że wie, gdzie zawołać. Kochani, po to też siejemy, aby wielu ludzi wiedziało, gdzie zawołać. Tak jak Łotr na krzyżu, on wiedział, gdzie zawołać. Zawołał w ostatniej chwili, po całym swoim beznadziejnym życiu i otrzymał żywot wieczny. I po to my siejemy, aby ktoś w jakiś tam... Oczywiście my chcemy, żeby to było zaraz, prawda? Żeby, bo to jest tak, bo tak powinno być, bo to nas cieszy. Ale nie tylko po to siejemy, żeby ktoś razem z nami przychodził na nabożeństwo. Nie po to świadczymy, żeby nasz sąsiad się zmienił może, żeby kolega w pracy się zmienił. Świadczymy po to, żeby ten człowiek wiedział, do kogo się udać, gdzie zawołać. Pewno, że jak najprędzej, ale nie nasza rzecz, to człowiek wybiera. To ten, któremu świadczymy, wybiera. Ale wierzę, że wiele, wiele ludzi w ostatnim momencie swojego życia zawoła do Boga. I to sianie przynosi, a zbawiony człowiek jest darmo z łaski. Jeszcze jedno świadectwo. Jeszcze może bardziej takie, powiem, bardziej dziwne, to mówiła mi siostra, która jest z południa Polski, ale poznaliśmy się dlatego, że była na kuracji w Połczynie i bardzo dobrze się znamy. Miała dwóch synów i jeden syn. Wyrośli w rodzinie, ona sama była wierząca, mąż do tej pory jest niewierzący, ale te dzieci chodziły z nią do zboru i no były prawie, że no tak, no wiecie, no... Prawie wierzące, no, ale nie oddały serca Bogu. I ten jeden syn, kiedy wrócił z wojska, zaczął iść w drugą stronę. Przestał chodzić do zboru, zaczęły się z nim problemy. Pociągnął go świat. I w zasadzie kochał świat, a nie Boga. I jego życie było gorsze niż przed wojskiem, niż jako dziecka. I ta mama bardzo bolewała nad tym. A kiedyś czytała Słowo Boże wiersz, który mówi, przeto dajcie takiego ciało na zatracenie szatanowi, aby duch jego był zbawiony. I to tak ją zaintrygowało to słowo, taki nie mogła się sobie wytłumaczyć tego słowa, aż poszła do braci pytać się, co to znaczy, jak to jest, że apostoł Paweł mówi, że nawet oddajcie szatanowi jego ciało, żeby duch był zbawiony. Na czym to polega? I oni coś tam tłumaczyli, wiecie, ale ona wróciła po prostu nie wiedząc i nie będąc przekonana do końca, o co chodzi. I to było jakieś, nie wiem, pół roku, półtora roku przed tą historią. I pewnego dnia ten człowiek i syn poszedł na dyskotekę, wracał z dyskoteki, wracali we trójkę z jakąś koleżanką, z kolegą. I to było zimą. I on mówi, ja idę do domu na skróty przez takie pole zasypane śniegiem, bo miał bliżej. I rozstali się tam w jakimś miejscu, bo z jakiejś innej wioski wracali. I szedł i nie doszedł. Mama otrzymała wiadomość na drugi dzień, że jej syn nie żyje. Tam na polu zmarł. To był zawał serca. Młody chłopak, 20, nie wiem ile, na pewno nie 30 lat, może 25, jeszcze nie żonaty. Wiecie, i ja powiem tak, że ja bym powiedział, jak ja rozumiem, jeśli ktoś z dyskoteki wracał, to nie ma szans. Kochał świat, to i został w świecie. Wiecie, ja jako człowiek, jako chrześcijanin też, taki, raczej jestem taki radykalny w stosunku do swojego życia, do życia swoich dzieci i ja nie lubię, a może nie wiadomo co wyciągać. Nie, jak żyjesz, taki będziesz sąd, taki będziesz zbierał. Co siejesz, tak Słowo Boże mówi. Tak bym powiedział, jeśli on wracał z dyskoteki, z tego źródła brudu, nieczystości, świata, no co tu możemy mówić o Bogu? Kochani, i to miejsce, gdzie go znaleziono, było wydeptane. Taki wokół niego, tam gdzie on sam szedł, oczywiście ten śnieg był wydeptany. Lekarze powiedzieli, że jak go złapał ten atak serca, to on jeszcze po prostu no, chodził w kółko. On miał czas, on chodził w kółko, nie wiem, w bólu i w czym jeszcze. I ta mama też płakała i ubolewała, że jej syn tak odszedł, niepojednany z Bogiem. I kiedyś w takiej modlitwie, ja już teraz nie pamiętam, czy to było w modlitwie, czy też, ale to prawdopodobnie było w modlitwie. Nagle Bóg przypomniał jej ten wiersz. Nagle, kiedy się modliła do Boga, z taką mocą wrócił ten wiersz. Oddajcie ciało jego na zatracenie, aby jego duch był zbawiony. I ona w tym momencie tak jakby jej się świat otworzył. Bóg powiedział jej, ona wiedziała, ja wiem, Bóg powiedział, zabrałem ci to dziecko. Nie żyje, przecież to jest młody wiek, to jest tragedia, prawda? Ale aby duch jego był zbawiony. I ona wtedy tak jakby usłyszała, że on w tym momencie, kiedy on tam chodził, on tam wezwał imienia Boga. I ona jest przekonana o tym, że on jest u Ojca. Bo Bóg jest naprawdę dobry. Bardziej dobry jak my. On jest naprawdę miłosierny. Bóg jest wielki. I dlatego my możemy różnie myśleć. My możemy powiedzieć, jeśli ktoś nie był w naszym zborze, to jak może być zbawiony? Ale Bóg, który się bada serca, Bóg, który miłuje grzesznika. Oczywiście to nie znaczy, że każdy, kto usłyszał gdzieś tam kiedyś, to nie nasza rzecz, powiedziałem, sądzić, nie moja rzecz sądzić, ale inne są drogi Boże niż drogi nasze. A poza tym, jeśli siejemy, to jest takie cenne, siać dobre nasienie. Jakie to cenne, bracia i siostry. Mówimy, a on z tego może kpi nawet, albo na nic mu się to przydaje. Nie myśl, że mu się to na nic przydaje. Ty nie wiesz, czy mu się przyda, czy nie. Ty masz za zadanie świadczyć i mówić o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteśmy w cierpieniu, kiedy przeżywamy cierpienie, wiele przychodzi cierpienia w życiu człowieka. Ja chociaż jestem, no już mam 50 lat, skończyłem i może tak wiele nie przeżyłem, ale jako rodzina przeżyliśmy wiele cierpienia, bo wiele cierpienia przychodzi do życia człowieka. To brat czytał, że na krótki czas, gdy cierpicie. A kochani, i tak nie wiem, czy on o tym myślał, ale tak powiedział. I w tym momencie zrozumiałem, a jeśli u Boga krótki czas, to całe twoje życie, to też jest krótki czas. Bo Bóg mówi, co jest życie? To jest jak trawa. Dziś, a jutro, to jest długi czas? To jest krótki czas. A jeśli to słowo mówi o całym twoim życiu, ja też myślałem, że raczej bym był skłonny powiedzieć, że na krótki czas, no to na 2 godziny, tak? A może ten krótki czas to moje krótkie życie, które w ogóle jest krótkie, które jest jak mgnienie, jak mgła, jak para. Bo takie jest. To nawet człowiek mówi. To nie tylko Bóg o tym powiedział i wierzyć czy nie wierzyć, ale to ludzie mówią. Wszyscy starzy ludzie mówią, tak? Uleciało jak mgnienie oka. To ludzie nawet mówią, już nie Bóg. Twoi rodzice mówią, kiedy już mają 70 lat, mówią, to przeleciało jak mgnienie oka. Co to jest warto? To jest krótki czas. To tylko młodemu się wydaje, że to jest długi czas, jak jest 50 lat, to jest stary. Bo on ma 18. Ale to jest krótki czas. I cierpienie dotyka nas i jest wpisane. O tym będziemy też mówić może w kolejnych wykładach. Ale kiedy Bóg posyła cierpienie, albo kiedy cierpienie przychodzi, bo nie zawsze to Bóg posyła cierpienie, to też może później powiemy, ale kiedy jesteśmy w cierpieniu, w smutku, w doświadczeniu, jedną z pierwszych rzeczy, która się nasuwa, kiedy się modlimy do Boga, czy Bóg nas słyszy. I jedna z pierwszych wątpliwości, jakie przychodzą, to, że Bóg nie słyszy. Bo się modlisz, bo płaczesz, bo masz taką potrzebę, jakiej w życiu nie miałeś i przychodzisz z nią prosto do Boga, bo już nie ma czasu, żeby do ludzi chodzić, żeby szukać gdzie indziej ratunku, ale wiesz, że jest Bóg i On zawsze cię słyszy, bo tak mówił cały czas. Bo na cały czas zakazalnicy bracia mówią, bo słyszałeś to z Boże w kościele, bo tak czytasz, że Bóg jest. A więc przychodzisz do Boga, mówisz do Niego, modlisz się do Niego, wołasz do Niego, a Bóg i się nic nie zmienia. Aha. A skoro się nic nie zmienia, to znaczy, że Bóg chyba mnie nie słyszy. To jest pierwsza wątpliwość i często tak potężna wątpliwość, tak potężna niewiara, że ona burzy tą całą naszą wiarę, tą całą naszą znajomość tego, że Bóg odpowiada na modlitwy i jest nam przez to niezmiernie trudno przejść. Mamy wtedy taki dołek duchowy i różne pytania wtedy przychodzą. Czy Bóg słyszy? Druga księga Kronik, znaczy tak, miejsc jest tak wiele w Słowie Bożym, że można by było 2 godziny czytać, ale to nie na tym polega. W drugiej księdze Kronik, 7 rozdział, 15 wiersz chcę przeczytać, kiedy Pan rozmawia z Salomonem po dokończeniu świątyni. przy otwarciu świątyni, tak byśmy to nazwali może dzisiaj, to w 15 wierszu Bóg odpowiada na wcześniejszą modlitwę Salomona, na jego prośby, na jego modlitwę w taki sposób. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Pan Bóg powiedział, i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. To było święte miejsce. Świątynia była świętym miejscem, gdzie Bóg się objawiał. Cheruby, wieko, było miejscem, gdzie Bóg, nad którego Bóg przemawiał do kapłana, do arcykapłana. To było miejsce, gdzie była obecność Boża. I Bóg mówi, że ja będę patrzał na to miejsce, moje oczy będą otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Kochani, obojętnie kto by tam się modlił, czy Aaron, czy Józef, czy Bartek, czy Katarzyna, obojętnie. Bóg mówi, na modlitwę w tym miejscu zanoszoną moje uszy będą otwarte, oczy otwarte i moje uszy uważne, uważne. To Bóg mówi sam od siebie, moje uszy będą uważne. Mówimy do dzieci, uważaj, co ci mówię. Czy ty słyszysz, co ja ci mówię, tak? Chcemy, żeby, jeśli komuś mówimy, chcemy, żeby ten ktoś uważnie nas słuchał. Kiedy kaznodzieja mówi, kazanie chciałby, żeby wszyscy go uważnie słuchali. Ale Bóg sam się przyznaje do tego, Bóg sam deklaruje, że moje uszy będą uważne. Będę uważał na modlitwę z tego miejsca zanoszoną. Wiemy, że dzisiaj Bóg świątynię uczynił w sercu moim, twoim. To jest to miejsce, gdzie Bóg przebywa. To jest ta różnica. Wielka, cudowna, piękna, wspaniała, że nowotestamentowa, że Bóg świątynię ma w twoim sercu. I gdziekolwiek jesteś, wiemy o tym, gdziekolwiek się modlisz do Boga, Bóg ciebie słyszy. Psalm 145, jeszcze jeden wiersz chcę przeczytać, bo mówię, jest ich wiele, ale chociaż tylko 145, 19 wiersz. Spełnia życzenia tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Kochani, takich wersetów można wiele przytoczyć, ale gdyby był tylko ten jeden, czy ten nawet nie tego w psalmie, ale tamten, czy nawet tamtego nie, a tylko jeden, to by wystarczyło. Wiecie? Bo to Bóg powiedział. To by wystarczyło, dla mnie by to już wystarczyło. Od długiego dosyć czasu dla mnie już wystarcza jedno Boże Słowo. Ja nie muszę, żeby Bóg mi powiedział jeszcze jedno, a Boże, a czy to tak myślisz? Nie. Jednym, powiem, z największych błogosławieństw mojego życia to, że Bóg mnie nauczył słuchać Słowa. Słowa Bożego. Ja nie muszę, nie wiem, śledzić rodowodu tego wiersza, czy czego, żeby myśleć, czy to tak Bóg mówi, czy nie. Wiecie, to stało się błogosławieństwem dla mojego życia. Przyjąć Boże Słowo, to jest wiara właśnie w Boga. To jest ufność, że jeśli Bóg powiedział, to tak się stanie. Tak się musi stać. Bo jeśli Bóg powiedział, to tak się stanie. Bóg powiedział raz i stało się. Jeśli byście czytali, tak kiedyś może przeczytajcie sobie jeszcze raz historię stworzenia, to tam jest tak napisane. I rzekł Bóg, niech się stanie światłość. I stała się światłość. Wiecie, jaka to jest radość dla mnie? Żadnych problemów, żadnych trudności, ale przecież miała się światłość stać. Nie nawet kromka chleba, nie pięć ryb nawet rozmnożonych. Światłość miała się stać, której nie było do tej pory. Potężna światłość, która teraz oświeca cały kosmos. I Bóg raz powiedział, niech się stanie światłość i czytamy, i stała się światłość, chwała Bogu. To jest Boże Słowo. Kiedy to jest to cała taka historia powtarza. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od mórz. I tak się stało. Znowu pisze. I tak się stało. Po prostu tak się stało. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I czytamy bezpośrednio po tym. I tak się stało. Kochani, bo jeśli Bóg coś powie, to chociażby z całego takiego galimatiasu, takiej mieszaniny, takiego czegoś nieokreślonego się dzieją potężne rzeczy. Potężne rzeczy. Niewyobrażalnie potężne rzeczy dzieją się, jak Bóg powie. I Bóg powiedział, że będę słyszał, będę patrzył na to miejsce i będę miał uważne uszy na prośbę stąd zanoszoną. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Kochani, Bóg powiedział raz i tego już nie odwoła. Prędzej niebo przeminie, ziemia przeminie, a Słowo Boże, obietnica Boża nie przeminie. Chciałbym coś w tym momencie podkreślić, co myślę, że będzie nam potrzebne, przyda nam się, powiedzmy, kiedy będziemy mówić o tym trudnym temacie, bo to jest trudne, bo cierpienie jest po prostu trudne, najlepiej gdyby go nie było. A jeśli przychodzi, to nie wiemy, co z nim zrobić i jest to coś nam tak obcego, trudnego do przeżycia. I dlatego jest to trudny temat, ale pod tym kątem chcę coś tak zaakcentować. Biblia to jest Słowo Boga dla nas, to jest Słowo od Boga. Biblia, Słowo Boże, to jest Słowo żywe, niezmienne, żywe Słowo. To nie są litery, to nie są jakieś tam wersety. To jest Słowo życia, to jest żywe Słowo. W Ewangelii Jana czytamy, Bogiem było, w liście Jana, Bogiem było Słowo. To jest Słowo, które czytamy, które może jest nam powszechne, które może nieraz, może byśmy nawet niechętnie czytali, albo nie chce nam się czytać, ale tak jak czytamy, tak i odbieramy. Ale jeśli czytasz z wiarą, to odbierasz z wiarą, odbierasz błogosławieństwa. Jeśli czytasz tak, bo musisz, to niewiele odbierasz. I mówisz, co oni mają z czytania Bożego Słowa. Słowo Boże jest żywe. I Biblii nie czytamy jak baśni. Wiecie, kiedy czytamy baśń, tak wróćcie sobie do swojej młodości albo dzieciństwa, to przenosimy się w świat baśni. Jako dzieci, ja pamiętam jako dziecko, bardzo dużo czytałem i przenosiłem się w świat baśni. Wszystko jest piękne, słodkie, rozkoszne, takie baśniowe. Królewicz piękny i bogaty, królewna najpiękniejsza na świecie, pałac piękny na pięknej górze. Ale gdy zamykamy baśń, to powraca rzeczywistość. Szara, zwykła, smutna może nawet często, byle jaka. Mąż wcale niepodobny do królewicza, żona też do tej księżniczki z bajki. Ale kiedy czytamy Biblię, bo Biblii nie czytamy jak baśni, a ona mówi nam o pięknym życiu. Ona mówi nam o niezwykłej przyszłości. Ona mówi nam o wspaniałej radości, o pokoju. Mówi o skarbach w niebie. To jak zamykasz Biblię, rzeczywistość się nie zmienia. Dalej są skarby w niebie. Zostaje pokój Boży. Jest radość. Nie wtedy, kiedy otwartą masz księgę, to przeżywasz radość, ale zamykasz ją, a radość trwa. Zamykasz ją, a Boże obietnice o niebie trwają, żyją. To jest różnica. To, co znaleźliśmy na kartach Biblii, jest naszą rzeczywistością. Chwała Bogu za to. Jest żywe. Jest to naszą rzeczywistością. Amen. I Biblii nie czytamy też jak horroru. Gdy czytałbyś horror, nie wiem, nie namawiam do czytania horroru, bo są lepsze rzeczy niż horrory. To pęciarki chodzą po grzbiecie. Mój brat miał kolegę w pracy, który był takim, no nie wiem jak to nazwać, ale wszystkie horrory musiał oglądać. I mówi, tak się boję. Ja oglądam już w łóżku ten horror, bo boję, żebym spokoju nie... Bo to ponoć jakieś straszne są te horrory, faktycznie, że mrożą krew. Nie wiem, nie oglądałem horrorów, to nie wiem. ale mówi, boję się iść do ubikacji. No straszne rzeczy. Jak opowiadał, to aż mój brat się bał, co ty opowiadasz. Kochani, ale on wszystkie horrory musiał oglądać. Ale kiedy się budził następnego ranka, to już mógł iść. Wiecie, mógł wstać. Kiedy przebudzisz się, to mija strach. Prawda? Mija ta taka straszna, jakaś tam taki mrok i groza. Kochani, ale gdy Biblia mówi o walce, to nie jest tak, że obudzisz się i walki nie ma. Gdy Biblia mówi o cierpieniu, to nie jest tak, że się obudzisz, a cierpienia nie będzie. Albo ktoś ci powie, że nie ma cierpienia. Gdy Biblia mówi nam o tych rzeczach, które byśmy nie chcieli przeżywać, to choćbyś szybko ją zamknął, tą Biblię, chociażbyś schował ją w najgłębszym schowku, to nie zmieni to rzeczywistości. Będą walki, będą cierpienia, będą próby, będzie smutek, będą łzy, bo Biblia to nie horror. I Biblia to nie baśń z jednej strony. I chwała Bogu, Biblia jest Biblią. Jest słowem żywego Boga. I dlatego jeśli Biblia mówi o tym, że Bóg patrzy na tych, którzy wołają do Niego i słyszy ich, to jest to prawdą. Ja może ten wykład nie chciałbym tak mocno, powiem, na Słowie Bożym opierać, bo wiem, że wy Słowo Boże znacie. A chciałbym powiedzieć więcej z doświadczeń ze swojego życia, z świadectw takich. Ja nie lubię mówić w zasadzie świadectw, wolę mówić Słowo Boże. Chociaż na nabożeństwie bardzo zachęcam siostry, przede wszystkim, które nie mogą głosić Słowa Bożego, żeby się dzieliły świadectwami. I powiem wam, kiedy mamy... Zachęcam co czwartek, co tydzień, ponieważ jestem uparty, bo inny dawno już by zrezygnował, ale powiedziałem, że będę, aż póki będę żył. Ale nieraz, kiedy tak Bóg poruszy serca, i nieraz są, no często są, ale powiem, dla mnie to za rzadko. Ale kiedy przychodzi taki czas świadectw, to jest szczególne nabożeństwo wtedy. To wtedy, powiem, ostatnio pamiętam to, wydawało się, że nikt nie będzie mówił świadectwa, ale kiedy zaczęły siostry przede wszystkim mówić świadectwa, czy młodzież, to jedna, druga, trzecia, czwarta, a później modlitwą to nie było końca i to jest takie wspaniałe, że świadectwa też przemawiają. A chciałbym powiedzieć świadectwa, w których Bóg mnie wysłuchał, bo ja też miałem takie same problemy, jak może któryś z was, że Bóg chyba nie słyszy. Skoro się nie zmienia moja rzeczywistość, to chyba Bóg nie słyszy, ale Bóg każdą modlitwę słyszy. Nie na każdą odpowiada tak, jak my chcemy, ale każdą modlitwę słyszy. To jest różnica. Kochani, nie możemy tego w jeden worek wsadzić i powiedzieć, Bóg nie słyszy. Bóg słyszy każdą modlitwę i Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Nie zawsze tak, jak my chcemy. Rzadko tak, jak my chcemy, bo Boże drogi są inne niż nasze. Mamy dzieci. Kiedy mieliśmy pierwszego syna i miał 2 latka. Wiecie, tak się zdarza. Mamy 6 dzieci, Bóg nam dał, które żyją. Oprócz tego przeżyliśmy jeszcze śmierć 2 dzieci. Także ja powiem, cierpienie znam. Ale cierpienie nie są mrokiem w moim życiu. Nie są chwilami, do których nie chcę wracać. To są jedne z lepszych chwil. Kiedy człowiek cierpi, to jest najbliżej Boga. A to są najlepsze chwile. Być blisko Boga. Nieraz zamieniamy tą rzeczywistość, być blisko Boga, na to, by być blisko świata, by być blisko radości tego świata, by być blisko takiego życia, wiecie, rozganianego, takiego życia sukcesów może. Głupotę robimy. Nie ma lepszych chwil, jak jesteśmy blisko Boga. Jak Bóg jest blisko nas, jak pozwalamy Mu na to. Nie ma lepszych chwil. Chociaż te chwile są znaczone śmiercią, wiecie? Chociaż są znaczone nawet śmiercią, nie ma lepszych chwil. Bo wtedy jesteś blisko Boga. Im bliżej Boga, tym lepiej. I dzieci, dla mnie to już jest, była rzeczywistość, taka normalka, że dzieci chorują wtedy, kiedy jest wolna sobota. Nie wiem, wszystkie choroby poważne, które kwalifikowały się do tego, żeby iść do lekarza, u moich dzieci zaczynały się albo w piątek w nocy, albo w sobotę rano, albo w nocy z soboty na niedzielę, kiedy wszystkie wtedy jeszcze były przychodnie pozamykane, kiedy lekarze gdzieś tam, do kogo się dokopać? Tylko iść do szpitala, a do szpitala strach. A bo on już zostawią to dziecko w szpitalu. Oj, nie przeżyję tego. Modliłem się bardzo długo o to, Panie Boże, niech moje dziecko się nie znajdzie w szpitalu, bo jak ono by tam przeżywało? Ja bym chyba umarł, a... I przyszła kiedyś pewna sobota i nasz Marcinek, taki dwuletni, taką dostał bardzo wysoką gorączkę. Bardzo wysoką gorączkę i taka, że jęczał przez sen, że ciężko oddychał. Ja się obudziłem w nocy od tych jego takich westchnień. On w łóżeczku spał, przeniosłem go do siebie, był rozpalony, był gorący, parzył. Taka gorączka była. I modliłem się do Boga, żeby, Boże, co tu zrobić? No teraz zostaje tylko pogotowie, a tego nie chcę. Nie chciałbym, żeby przyjechał pogotowie i powiedział, musimy go zabrać. Panie Boże, co zrobić? Modliłem się do Boga, leżąc koło Niego. Wziąłem nawet, wstałem, bo jego ta gorączka się nasilała. Widziałem, że coraz więcej, że on lada moment się obudzi. I wtedy będzie płacz i wtedy coś będzie. Poszedłem do kuchni, wziąłem wodę, rozpuściłem w niej już tabletkę, tą na obniżenie gorączki, polopirynę chyba. Żona spała tak dalej, była odgrodzona, nie mogła, ja z brzegu. Przyniosłem, postawiłem, myślę, jak się obudzi, to mu dam, może to jakoś mu pomoże. I położyłem się obok niego i się tak modlę do Boga. Tak jak się każdy z was modli. Tak jak ja się wiele razy modliłem do Boga. Panie Boże, Ty jesteś lekarzem, który może sprawić różnicę. I w pewnym momencie on leży obok mnie i w pewnym momencie słyszę taki jego krzyk, taki okrzyk bólu, okrzyk taki, no głośniejsze to było niż wszystko. I tak, i nagle cisza. Ja tak leżę taki, tak struchlałem w zasadzie i myślę, albo Bóg się go dotknął, albo gorączka się tak nasiliła. Może przytomność stracił. Drodzy, dotykam jego dłoni, jego czoła, a ono chłodne. Po pół minucie. To jest niemożliwe, wiecie? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ta choroba się nie... Tak nie ustępuje choroba. Nie wierzę. Dotykam rączek, dotykam nóżek. Nie ma. Wiem, że wtedy Bóg się dotknął jego ciała, aż krzyknął przez ten sen i spał do rana. Kiedy poszedłem na nabożeństwo, to było dla mnie nabożeństwo niezwykle błogosławione. Rano żona mówi, jak? Obudziła się. Ja też zasnąłem. Ja mówię, zobacz, tam stoi jeszcze to. Nie musieliśmy dawać. Bo Bóg go dotknął. Bóg słyszy modlitwę. W nocy też słyszy. Ale chcę powiedzieć, że wiele razy nasze dzieci chorowały i to też zawsze było w sobotę prawie. Albo najczęściej było w sobotę i nieraz trudno, nieraz trzeba było cierpieć. Czy Bóg nie słyszał wtedy tych modlitw? Słyszał, ale uznał, że inaczej będzie. Nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Jestem w takim wieku, kiedy już wiele rzeczy się odzywa. I tak moją dolegliwością są korzonki nerwowe, coś tam z kręgosłupem skrzywiony i tak dalej. Wiele razy miałem zapalenie korzonków. Wiele razy musiałem brać tydzień zwolnienia, bo nie mogłem chodzić. I kiedyś mnie też, i oczywiście za każdym razem modliłem się do Boga, Panie Boże, Ty mi możesz zapomóc, ale trzeba było brać lekarstwa i tydzień leżeć. Kiedyś złapało mnie chyba w piątek soboty z piątku na sobotę. Cały dzień nie mogłem chodzić. I coraz gorzej, i coraz gorzej. I tak w sobotę leżę i mówię, Panie Boże, jutro nabożeństwo, a ja nie zejdę. Jak tak. Ja nie mogę zejść, ja nie mogę się ruszyć. Jak ja pójdę na nabożeństwo? Nie pójdę. I tak mi się szkoda zrobiło tego jutrzejszego poranka i tak naprawdę tak szczerze powiedziałem, Panie Jezu, ale Ty możesz mnie uzdrowić, Ty byś mógł mi zabrać ten ból, a przynajmniej tak sprawić, żebym ja rano wstał i szedł. I usnąłem. Kochani, rano wstałem. Nie bolało mnie nic. I poszedłem, jaka to była radość. Bóg wysłuchał. No Bóg słyszał moją modlitwę i akurat powiedział, idź na nabożeństwo. Tak chciał. Cieszyłem się. Ale później to też wiele razy przychodziło. Człowiek nie może stawiać, jeśli stawiasz Bogu warunek, bo się modlisz do Boga i mówisz, Panie Boże, i dlaczego mi nie odpowiadasz? Wtedy idziesz w taką ciemną uliczkę. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem. Bóg wie o wszystkim, co nas spotyka. Bóg wie, że przyszła na ciebie choroba, że przyszło na ciebie cierpienie. Bóg to wszystko wie. I czasami odpowiada tak, jak my byśmy sobie tego chcieli. O, wtedy mówimy, Bóg słyszał nas, nie? Ale Bóg nas zawsze słyszy. Bóg powiedział, ja ciebie zawsze słyszę, ja każdą twoją modlitwę będę słyszał. To Bóg powiedział. To jest ta obietnica. I to może być, i to musi być naszą radością, że Bóg mnie słyszy, kiedy się modlę. Chociażby cały świat i wszystko wokół mówiło, że mnie nie słyszy, że to jest niemożliwe, żeby Bóg mnie słyszał. Nie czuję nic, ale wiara mówi, bo Boże Słowo powiedziało, Bóg cię słyszy, Bóg ma uważne ucho, aby słyszeć ciebie. Kiedyś znowu mnie, może już nie zapalenie korzonków, ale coś takiego, coś co zaczęło przenosić się na nogę moją i zaczęła drętwieć mi noga, bo to już jest jakieś tam zwyrodnienie i to może się tak objawić. I to trwało już tak długo, ja utykałem. Już wiem, co to znaczy kulawy, jak to kiedyś jako dziecko się mówiło o kimś, kulawy idzie. Ja wiem, co to znaczy kulawy, bo kulałem. I będąc, ja jestem taki z natury raczej, że ja w pracy na przykład po schodach nigdy nie chodzę. Ja zawsze wbiegam i zbiegam. Może dlatego, że raz, że mam dużo pracy, ale nie chce mi się iść, bo szybciej się wbiega. Taki jestem raczej z natury. Nie potrafię siedzieć, wiecie, a tutaj idę do pracy i wiem, na czym to polega. Nie możesz po prostu dać dłuższego kroku, bo cię... No musisz kulać, no chociażby się wszyscy śmieli, to musisz kulać, bo nie dasz rady inaczej. Już nie pamiętam, to trwało chyba z 3 miesiące, nie pamiętam kiedy, już mówię, już ja nigdy nie będę mógł wbiegać. Na początku było tak, że musiałem jedną nogę i drugą, wiecie, jak dziecko malutkie wchodzi po schodach, tak? Później już było troszkę lepiej, że ale cały czas to bolało mnie to i przez noc. I moja żona też to widziała i kiedyś położyłem się do łóżka razem z nią i tak mówię, tak mnie to boli, wezmę sobie tabletkę przeciwbólową może, bo nie usnę. Nie wiem, żona chyba miała dość mojego narzekania, może to, a współczuła mi, myślę. Jak leżymy chwilą, mówi, ona wstała, klękła przy łóżku, mówi, przysuń się. Położyła rękę na moją nogę i się pomodliła, cicho. Jakiś czas to trwało, pomodliła się. Wstała, położyła się, uznaliśmy. Kochani, na drugi dzień nie bolało mnie. I dzięki Bogu do tej pory nie czuję tego. Bóg słyszy nas. Ja mówię o tych rzeczach, kiedy Bóg nas... Ja mówię po to o tych rzeczach, których Bóg mnie wysłuchał, czy nas wysłuchał, bo ja jestem świadomy tego, że Bóg mnie zawsze słyszy. Że Bóg mnie zawsze słyszy. Przechodziliśmy, powiem, gorsze rzeczy. Kiedy musiałbym może powiedzieć, Bóg mnie nie słuchał, a ja wiem, że Bóg mnie słyszał i wysłuchał. Jeden wiersz piękny, do którego też jeszcze jedno świadectwo chcę powiedzieć. Może jeszcze ich będzie kilka, bo one są, powiem, no, takim dobrym przykładem na tą wierność Bożą. Ale w Izajasza, w 38 rozdziale, 5 wiersz chcę przeczytać. To jest jak Hiskiasz, król Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się, odwrócił się twarzą do ściany i modlił się. I 5 wiersz mówi tak, Bóg rzekł do Izajasza, idź i powiedz Hiskiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, oto dodam do twoich dni 15 lat, ale szczególnie to, słyszałem twoją modlitwę, i widziałem twoje łzy. Król Hiskiasz modlił się w łzach. Myślał, że go Bóg może nie słyszy. Ale kiedy przyszedł prorok, powiedział, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. I kiedy ty się modlisz, wiedz, że Bóg ciebie też słyszy i widzi twoje łzy. Jest nawet napisane, że Bóg zbiera te nasze łzy w bukłak swój, wszystkie. Zobaczcie, takiego Boga mamy, naprawdę. Bóg zbiera, nie oszukuje, nie mami cię, że zbiera, a go to nic nie interesuje. Bóg mówi to, co robi, a też robi to, co powiedział. I jego modlitwę słyszał. Kiedy się nawróciłem, to było też niezwykłe przeżycie. I tak ten wiersz, to powiem tak, on do tego pasuje. To jest wyraz tego, co ja przeżywałem. Byłem na obozie jako młody chłopak, chyba 18-17 lat. I wtedy Bóg na tym obozie bardzo mocno do mnie przemawiał, że ja muszę pojednać się z Bogiem. Ja miałem świadomość, że ja muszę pojednać się z Bogiem, ale bo wyrosłem w rodzinie wierzącej i wiedziałem, że bez Boga nie ma życia szczęśliwego. I wiedziałem, że to kiedyś musi się stać, ale tam Bóg tak szczególnie mocno do mnie mówił, Duch Święty kruszył moje serce. Ja wołałem przez cały kurs, 2 tygodnie, Panie Boże, spraw zbawienie w moim sercu. Widziałem, jak się inni nawracają, jak się radują, jak skaczą do góry z radości. Wiecie, a ja płakałem. Wołałem do Boga: Panie Boże, dlaczego mnie nie wysłuchujesz? Dlaczego ten czy tamten, który ze mną może żartował, kawały może mówił, gorszy niż ja, mniej Ciebie pragnął, nagle skacze z radości i mówi: Jezus, a ja nie. Panie Boże, co jest? Czemu zamknąłeś niebo? Co ja zrobiłem takiego? Byłem tak zdesperowany, że gdyby mi ktoś powiedział: idź do lasu, chciałem iść do lasu, żebym wiedział, że to będzie skuteczne, żebym uciekł do lasu, żeby wołać do Boga na cały głos: Boże, zbaw mnie. I wiecie, wyjechałem z tego kursu nienawrócony i myślałem: Bóg nie słyszy moich modlitw. Jak sprawić? Co zrobić, żeby cię moje modlitwy przedarły się? Przecież kto mi może pomóc? Gdyby był inny Bóg, to bym poszedł do innego Boga, ale przecież wiem, że jedyny Bóg daje zbawienie. Ja muszę się do Niego dobić i nie mogę się dobić. Na kursie się nie mogę dobić. Gdzie są modlitwy? Gdzie są wyzwania? Gdzie się wychodzi? Gdzie się modlą? I ja się nie mogę dobić do Boga. Wiecie, wyjechałem ze złamanym całkiem sercem. I Bóg skierował moje nogi po drodze do domu, do mojego wujka. I poszliśmy. Wujek mówi: wiesz, jest nabożeństwo dzisiaj na takiej wiosce, nie u nas. Idziemy tam, ty pójdziesz z nami. No ja wtedy na każde nabożeństwo bym poszedł, wiecie. Chociaż takie miałem serce zbolałe, taki byłem smutny. I poszliśmy tam na to nabożeństwo. Nie wiem, czy jedną pieśń zaśpiewano, może jedną. I pierwsza modlitwa, uklękniemy na kolana. Tak, w pokoju takim. Uklękliśmy wszyscy na kolana i pierwsza modlitwa to proroctwo od jednego brata. Kochani, to przeszyło moje serce. Synu mój, ja bym do końca życia to pamiętał. Synu mój, widziałem Ciebie i znam Ciebie i znam Twoje serce. Wiecie, i tam jeszcze było dalej, ale ja widziałem, Bóg cały czas mnie widział. I wtedy niebo się otworzyło nade mną. Ja płakałem, ja z radości, ja nie wiem, oni wszyscy zobaczyli, że się ze mną coś stało, bo... Ale wiecie, jaka to była radość? Bóg cały czas mnie słyszał. Ja myślałem, że On mnie nie słyszy. Ja szukałem środków, a to wystarczyło się modlić. Bóg mnie słyszał, ale czekał, bo to nie był może ten czas. Bóg tak kompletnie skruszył moje serce. I za co mu tak z całego serca też dziękuję, bo powiem, bo to nawrócenie to trwało i trwało. Powiem, a tak do dzisiaj trwa. Cieszę się z tego, że Bóg uczy mnie życia z Nim, że powiem, zachwyca mnie to życie. Słyszałem Twoją modlitwę i widziałem Twoje łzy. Dlatego mówię to świadectwo, żebyś wiedział, bracie i siostro, że Bóg słyszy Twoją modlitwę. Chociaż to może trwa 2 tygodnie, są taki, powinien Bóg odpowiedzieć, a nie odpowiada. Nie, Bóg słyszy. Ale pozwól i zaufaj Bogu i zostaw Twoją modlitwę w rękach Boga. Przynieś Twoją modlitwę, przynieś Twoją prośbę, złóż ją tam przed Boży tron, złóż tam swoje troski, złóż tam swoje cierpienie i pozwól, żeby Bóg to rozwiązał. A Bóg ci da siłę do tego, żebyś trwał. Jeśli masz trwać jeszcze 2 tygodnie, jak ja, bez odpowiedzi, to ci Bóg da siłę, pokieruje, nie zginiesz w tym czasie, doprowadzi cię. Jeśli masz przejść, to musisz przejść to, ale Bóg będzie wiedział i Bóg będzie cię wzmacniał i Bóg będzie ci błogosławił. Bóg słyszy nasze modlitwy. Nie każda modlitwa jest wysłuchana też. Powiem, są modlitwy, które z gruntu są niewysłuchane. Słuchajcie, modlitwy, które z gruntu będą niewysłuchane. Bóg nas uczy, jak się modlić. Powiem, najlepszą rzeczą jest, kiedy człowiek pozwala Duchowi Świętemu pracować w swoim życiu, działać w swoim życiu, panować w swoim życiu. Jest napisane, że Duch wstawia się za nami w westchnieniach niewymownych, kiedy nie wiemy, o co się modlić, o co prosić. Zobaczcie, wiecie co, jak to jest dobrze, kiedy pozwalamy, żeby Duch pracował w sercu naszym, kiedy jesteśmy poddani Duchowi. Dlatego Słowo Boże mówi: według Ducha postępujcie. Nie wiem, może to się kojarzyć tylko tak, no ja bym chciał postępować według Ducha, bo bym chciał uzdrawiać, chciałbym demony wyganiać i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym być, ale Bóg mówi: postępuj według Ducha, a w takim życiu codziennym, jak się nie wygania i jak się nie uzdrawia, to co? To co? Postępuj według Ducha, bądź poddany, daj prowadzenie Duchowi, bo po to przyszedł, aby cię prowadzić do Chrystusa, aby torować twoją drogę, aby objawiać ci to, co wziął od Chrystusa. Z mego weźmie i tobie da. Pozwalaj mu. Wtedy, kiedy nawet nie będziesz wiedział, to Duch będzie wiedział, o co się modlić. Albo ty nie będziesz wiedział, po co się modlić, a będziesz się modlić. Wiele razy moja żona szczególnie miała takie, że mówi, wiesz co, no ja się za kogoś modliłam, ale ja nie wiem za kogo. Ale musiałam się modlić. Tak Bóg mnie napełnił takim pragnieniem. I ona do dzisiaj nie wie, po co się modliła. A jest taki świadectw, że później się okazywało, że to ten i ten potrzebował. To jest jedna rzecz. A druga strona, twoje dobro. Kiedy nie wiesz o co, to Duch Święty stawia się i on się modli zgodnie z wolą Bożą, prawda? Są modlitwy, które, powiem z góry, można powiedzieć, nie wysłucha Bóg. I to też jest w Księdze Joba zapisane w 35 rozdziale. Jeśli się przypomnieć sobie ten wiersz, może po raz pierwszy go przeczytacie, dopiero takie, albo po raz pierwszy może tak jakoś jasno, dobitnie stanie, bo to akurat w tym temacie mówimy. 35 rozdział Księgi Joba i 13 wiersz. Doprawdy, to jest strona 576, 13 wiersz. Doprawdy Bóg nie wysłuchuje pustych słów. Wszechmocny nie zważa na nie. Jest doprawdy. Taki akcent, to nie jest coś takiego, co się wyrwało Bogu z ust. Doprawdy Bóg nie wysłuchuje pustych słów. Wszechmocny nie zważa na nie. Nawet jeśli to będą w formie modlitwy. Jeśli będziesz klęczał i będziesz miał oczy i będziesz może płakał, jeśli to będą puste słowa, Bóg nie wysłuchuje ich. A co to jest puste słowo? To jest ważne, tak? Co to jest puste słowo? Kochani, myślę, że puste słowo to takie, które wywodzi się tylko z pragnień ludzkich. Z naszych pragnień. Jedynym składnikiem pustego słowa są moje pragnienia. Moje ludzkie pragnienia. Nie te, powiem, od ducha pochodzące myśli, ale moje pragnienia. I nie ma w tym ani nawet cząstki Bożej. Mogą być takie modlitwy. Modląc się o jakąś rzecz, powinienem mieć na uwadze to, że Boże drogi nie są takie jak moje. Naprawdę. Nie są takie jak moje. I myśli Boże nie są takie jak moje myśli. A więc nie zawsze to, co w moich oczach, w moim sercu wydaje się słuszne, jest słuszne w oczach Bożych. Nie zawsze. Bo tak, naszym celem, wiecie, takim wielu ludzi, wielu chrześcijan tak będzie mówić może nawet, może tak ktoś jest na tym miejscu, tak myśli. Naszym celem to przeżyć to życie najwygodniej, jak można. Skończyć najlepszą szkołę. Nie tam taką, wiecie, gdzie, nie taką najlepszą. Za żonę mieć najładniejszą dziewczynę, za męża najprzystojniejszego kawalera. Samochód to rocznik 2000 powyżej. Dobrze płatną pracę, tak? Ładne mieszkanie, a najlepiej domek. To jest nasze pragnienia, to są nasze myśli, to są nasze cele. Nie znać w ogóle lekarza. I tak, kiedy ktoś mówi 80 lat i on lekarza nie zna. Chcielibyśmy być, prawda? Chcielibyśmy go powielić. Ale Bóg ma inny cel. Dla Niego nasze ziemskie osiągnięcia, powiem, nasze ziemskie pułapy, poziomy nie mają żadnej wartości, drodzy. Jego cel, Boży cel, to przygotować nas do wieczności. Boży cel to przygotować nas na spotkanie z oblubieńcem. Ku temu całe Słowo Boże, ku temu cały pokarm Boży, ku temu nabożeństwa nasze, ku temu głoszenie słowa. Dla nas. Dla niezbawionych to, żeby się pojednali. Ale dla nas całe wszystkie listy apostolskie. Apostoł Paweł mówi, trudziliśmy się, troszczyliśmy się o to, zabiegaliśmy, żeby stawić dziewicę czystą, oblubienicę czystą przed tronem baranka. Kochani, to jest Boży cel wobec nas. Boży cel wobec nas to nie dać nam najlepszą żonę, najładniejszego, najprzystojniejszego, Boży cel to oczyścić nas, uświęcić życie nasze. Oczyścić serce nasze. W Efezjan jest napisane, aż dorośniemy do pełni wymiarów Chrystusowych. do wymiarów pełni Chrystusowej. Tak jest dokładnie napisane. Aż dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Aż dorośniemy do tych wymiarów pełni Chrystusowej. I jednym z elementów tego oczyszczania, tego uświęcania naszego życia, jednym z elementów jest cierpienie. Pan Jezus opowiedział podobieństwo o winnicy, tak, którą trzeba, o winorośli, którą trzeba przycinać, żeby obfitszy owoc wydała. I każdy, kto ma winogrona, a teraz już wielu ma, bo może mieć, są dosyć popularne, wie, że winogrona strasznie się rozrastają. I wie, że, i wiecie, kiedy trzeba przycinać na wiosnę winorośle, to aż żal. Aż żal. Bo ona się potrafi tak rozkrzewić, wiecie, że ścianę zrobi. A trzeba z niej odcinać i zostawiać po dwa pędy od głównej winorośli. Dwa pędy. Dwa. Wiecie, jak ono wygląda, taka przycięta winorośla? Jeśli macie, to wiecie. Przykro patrzeć prawie. Ale ona wtedy owocuje. Całe jej piękno w zasadzie spada na ziemię. Ale ona wtedy owocuje. Przepięknie owocuje. I Pan Jezus nie powiedział to po to, żebyśmy tylko myśleli, że tak z winoroślą jest. Ale powiedział, że tak jest z nami. Bo my mamy iść i wydać owoc, to jest wolą Ojca, żebyśmy poszli i wydali owoc, ale żeby to był jaki owoc? Trwały, tak? I obfity. Taki ma być ten owoc. I cierpienie jest takim przycinaniem. Bardzo często naszym przyczyną braku odpowiedzi, też nam się wydaje, brak odpowiedzi na nasze modlitwy, albo nie po naszej myśli, jest to, że nasze drogi mijają się z Bożymi. Ale czy tak musi być? Czy tak dziecko Boże musi założyć, że Bóg? No, dwie modlitwy wysłucha, 20 nie. Jezus Chrystus, który jest naszym pasterzem, który jest naszym wodzem, który jest naszym mistrzem, wiecie, on mógł coś powiedzieć szczególnego. W Ewangelii Jana chcielibyśmy to przeczytać, w 11 rozdziale. Pan Jezus, który zaprasza nas do takiego życia, jakie On wiódł, powiedział coś szczególnego. Ja przeczytam tylko, myślę, że znacie ten cały, powiem, to jest wskrzeszenie Łazarza, cała historia. Ale On tak powiedział, w 42 wierszu jest napisane tak. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Tylko te słowa chcę tym przeczytać. Jezus powiedział, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Że mnie zawsze wysłuchujesz. Kochani, jeśli będziesz naśladowcą Jezusa Chrystusa, ja wierzę, że tak samo powiesz. Wiedziałem, że mnie zawsze, wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Nie od okazji do okazji. Zawsze mnie wysłuchujesz. Niektórzy uważają, że największą wiarą jest to, gdy wymodlisz uzdrowienie, gdy stanie się cud taki namacalny. I mówią, to jest największa wiara. To jest modlitwa z wiarą. Słowa, niech stanie się twoja wola, uważają za słabość. Mówią nawet brak wiary. Po co się modlisz? Są tacy, nie wiem. Wiecie, więcej jest chętnych słuchać tamtych słów. Bo to dobrze jest słuchać, że Bóg cię zawsze wysłucha. A jak cię nie wysłuchał, to tylko twoja wina, jakaś tam brak wiary. Ale jak będziesz miał wiary, to się zawsze wysłucha. We wszystkim i zawsze. Będziesz bogaty, będziesz tak i tak dalej. Choroby nie będziesz miał. Nie. To jest dobre dla ludzi. I mówią, ten, co się modli, niech będzie wola twoja, ten się w ogóle nie modli. Wiecie, to jest wypaczenie. To jest, powiem, straszny rak, który ci, którzy mówią to, co ucho łezce zasiewają. Jezus powiedział, że mnie zawsze wysłuchujesz. I ja myślę, że gdybym się zapytał, czy ojciec zawsze wysłuchiwał Jezusa? Odpowiecie amen. A jak inaczej? A pytanie, czy go wysłuchał w Getsemane? Czy ta modlitwa poróżniła ojca z synem? A przecież wiecie, o co się modlił? Ojcze, niech mnie minie ten kielich. Czy to jest jasna prośba? Niech mnie minie ten kielich. Wiecie, że to było pragnienie jego serca? całe pragnienie jego serca. W tym momencie to było wołanie jego duszy. Ojcze, po trzykroć wołał. Nie powiedział: Ojcze, nie zależy mi, rób co chcesz. Nie, mówił na początku tak: Ojcze, po trzykroć, niech mnie minie ten kielich. To było to jego pragnienie. Jak ty się modlisz, oby moja mama była uzdrowiona, aby mój brat był uzdrowiony, abym ja był uzdrowiony. Nie masz innej opcji prawie, że niech mnie minie ten kielich. Ale ta modlitwa nie poróżniła ojca z synem. Nie. A dlaczego? Ponieważ Pan Jezus nie modlił się tylko z siebie. Prośbą jego wnętrza, jego duszy było: niech mnie minie. Ale Pan Jezus dał także się prowadzić Duchowi Świętemu. I to Duch Święty podpowiadał mu, że wola Ojca może być inna. A jeśli jest inna niż jego pragnienie, to stąd słowa: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Dlatego Jezus wstał z modlitwy posilony przez anioła i poszedł na krzyż. Poszedł tam, gdzie mówił: Ojcze, niech mnie to minie. Drodzy, tak jest, że możesz uważać, że największą modlitwą i największą wiarą to kiedy by Bóg cię uzdrowił. Powiem o przykładzie pewnego małżeństwa, które w naszym zborze jest, a który brat opowiadał, często to mówi o swoim synu. Mieli trójkę czy czwórkę dzieci, ale pierworodny ich syn. To były czasy, to on jest starszy ode mnie, czyli urodzony gdzieś tam w 50-tych latach. I zachorował tak, że lekarze wypisali go ze szpitala, żeby umarł w domu. Żeby to dziecko, malutkie dziecko, niemowlę prawie, że umarł, nie przyjmowało żadnego pokarmu, nie robiło kubki już od 2 miesięcy. Jeszcze żyło, skóra i kości, nie wiadomo dlaczego żyło. I powiedzieli: nie mamy na to rady, nie ma tego ratunku, nie można mu prawie że nic dać, ono po prostu umierało. A ten brat modlił się nieustannie z swoją żoną: Boże, ratuj moje dziecko, ratuj nasze dziecko, uzdrów nasze dziecko. I nie dopuszczał innej myśli. To był pierworodny syn. Ja się mu powiem tak, nie dziwię. I kiedyś żona zostawała z nim w domu. On poszedł na nabożeństwo w niedzielę i też prosił po raz kolejny zbór: módlcie się. I on wołał do Boga całym swoim sercem, w rozpaczy, w bólu: Boże, uzdrów. I jest do niego proroctwo: syn twój będzie uzdrowiony, jest uzdrowiony. Ale ty będziesz z tego powodu płakał. On, powiem, szczęśliwy, że z niedowierzaniem wraca do domu, wraca, a żona go w drzwiach wita, mówi: słuchaj, co się z naszym dzieckiem dzieje? On po raz pierwszy zjadł coś tam, dwie łyżeczki i kubkę zrobił. Znak. I ono wróciło do życia. Kochani, kiedy ten brat, on po dziś dzień się modli, on już ma 80 lat, modli się o swojego syna, który jest tak zatwardziałym w swoim sercu. Mieszka z nimi razem w domu. On mówi: gdyby jeszcze nie mieszkał w moim domu. Ja muszę codziennie oglądać jego upór. Ja muszę codziennie oglądać, jak on odrzuca Boga. I mówi: gdybym wtedy Bóg powiedział mi, że będę płakał. To nie jest największa wiara, kiedy mówisz: musisz, Boże, uzdrowić. To nie jest największa wiara. Mówisz: Boże, zrób tak, jak ja chcę. Zrób tak, jak ja proszę Cię. Zrób tak, jak moje serce chce. Chcę opowiedzieć jeszcze jedną historię podobną z naszego domu. Kiedy mieliśmy czwórkę dzieci, moja żona powiedziała sobie tak w duchu: oj, starczy. Kiedy moja żona i ja mieliśmy pierwsze czy drugie dziecko, ona powiedziała po drugim dziecku: no ja już tu więcej nie wrócę do tego szpitala. Ja powiem, jakbym chciała, żeby to było według mojej myśli, to jeszcze tu wrócisz. Ja chciałem, żebyśmy mieli trójkę dzieci, bo sam się wychowałem w rodzinie, która ma trójkę dzieci, miała trójkę dzieci, trzech nas braci było. Ale ona, ja już tak: Panie Boże, to już i tak starczy. To już czwórka, to już i tak jest trochę ponad normę. I nie to, żeby powiedziała: koniec, Panie Boże, ale tak z Bogiem by sobie chciała porozmawiać. I ma sen. Sen, a w zasadzie taki sen i połączony z widzeniem. Śni się jej, że Bóg przychodzi do niej i mówi: oddaj mi jedno z dzieci. Nie pamiętam już, które, chyba Alinę, dziewczynę. dziewczynkę, oddaj mi. I ona wie, że Jezus przychodzi po to, żeby zabrać. I przeraziło ją to i zaczęła wołać, Panie Boże, nie, dlaczego? Proszę Cię, nie. A Bóg mówi, to oddaj mi którekolwiek. I ona znowu, nie, albo nie to, to oddaj mi którekolwiek. Tak myśli ten, Marcin, Adam, no żadnego nie. Panie Boże, dlaczego? Panie Boże. I Bóg jej mówi tak. Mówisz, że masz już dość. A nie wiesz, że ja ci mogę wszystkie w jednej chwili zabrać. Ale przepraszam, ona się obudziła z tym i te słowa to już słyszała w takim najawie. Słyszała, jak obudziła się z tego snu i słyszy to od Boga. Mówisz, że masz dość, a nie wiesz, że ja mogę wszystkie zabrać. Ale szczęśliwa, że to był sen tylko. I ona nie musi oddawać dziecka. Kochani, rok to tak jak z Izaakiem i Abrahamem w Chawierze. Rok po tym dniu, to był w drugi dzień świąt, jej się to śniło. I dokładnie za rok urodził się nam syn. Nawet dzień się zgadzał, znaczy nie zgadzał się dzień według naszego, ale tak, ja powiedziałem tak, ale gdyby wziąć kalendarz żydowski, to dzień się zaczyna w piątek wieczorem i trwa do następnego dnia, do soboty. I w sobotę nam urodził się syn, a w piątek zeszłego roku miała sen. Jakbyście to przyjęli, kochani? Bóg odpowiedział na jej modlitwy i oczywiście z radością przyjęliśmy to dziecko. Szczęśliwi byliśmy i żona powiedziała, nigdy nie będę ci stawiać Boże warunków. I byliśmy szczęśliwi, że Bóg nas obdarował jeszcze jednym dzieckiem. Kiedy miało wychodzić, wszystko było dobrze, wszystkie 10 punktów i tak dalej, i tak dalej. Kiedy miało wychodzić nagle załamanie zdrowia, infekcja. I zaczęła się walka o życie naszego dziecka. Ono z godziny na godzinę. Po nabożeństwie jednym tygodniowym poszliśmy do szpitala, pozwoliła nam, bo mamy siostrę, która jest pielęgniarką szpitalu, ona sam ułatwiła nam, że weszliśmy do tego inkubatora, podeszliśmy, modliliśmy się tam nad tym dzieckiem. Nasz szpital połczyński, taki sobie szpital, wiecie, to szpitalik. Ale ona, doktor mówi, ja bym chciała go transportować do wojewódzkiego, ale nie mogę, bo to jego stan, no może umrzeć. I żeśmy się modlili tam nad tym dzieckiem. Wołaliśmy, Boże, Ty, my byliśmy pewni, że Bóg je uzdrowi. Bo po co całe to przeżycie? Wracamy do domu po tej modlitwie. Ledwo żeśmy przyszli do domu, telefon. Proszę Pana, jeśli Pan może, bo nie mamy karetki, jeśli Pan może, stan dziecka poprawił się, chcemy zawieźć do Koszalina, do szpitala wojewódzkiego. Jeśli ma Pan, miałem swój samochód, pamiętam tą drogę w nocy z pielęgniarką, z kroplówką, okazało się, że inkubatora nie ma, żona trzymała go na rączce. Kochani, 13 dni to dziecko żyło. Walczyło, powiem, nie walczyło o życie, my walczyliśmy o jego życie. My walczyliśmy, żona została tam, a ono coraz gorzej, oni nie wiedzieli dlaczego. Najpierw na oddziale wewnętrznym, później już na OJO. Wiecie, OJO to jest wyrok śmierci dla wielu. I ja codziennie po pracy wracałem i lekarz mówi, nie wiemy, proszę Pana, nie wiemy, dlaczego żyje, ale jeszcze żyje, no, ale stan jest bardzo ciężki, nie rokujemy żadnej i tak dalej, i tak dalej. I żona w pewnym momencie, ona tam była w części, ona chodziła tam, odwiedzała, patrzyła na to cierpienie, na to. I w pewnym momencie Bóg jej powiedział, no się on tak powiedział Bogu, Panie Boże, cały czas się modlę, żebyś Ty go uzdrowił. Jeszcze nigdy Ci nie powiedziałam, nie będzie Twoja wola. Ale gdyby to było Twoją wolą, bo ona widziała jego cierpienia, ten właśnie transport z wewnętrznego na OJO, operację zrobili, wezwali ją w nocy, bo nie wiemy co, musimy otworzyć. Kiedy otworzyli operację, zamknęli, powiedzieli, wie Pani co, to cud, że ono jeszcze żyje, tam już jest martwica jelit postępująca, ono już nie powinno żyć i nie znaleźliśmy przyczyny. I ona wtedy właśnie po tej operacji powiedziała, Panie Boże, ja jeszcze Ci tak nigdy nie powiedziałam. I wróciła do domu. I ja przyjechałem z pracy, przewoziłem na Fajrant ludzi, pracowników, a zanim wyjechałem tam, przyjechałem do żony, żeby no, zamienić parę zdań, bo wiedziałem, że wróciła. I ona mi tak mówi, że tak pomodliła się do Boga. I wyszedłem, wsiadłem do samochodu, jadę i myślę, Panie Boże, mówię, modlę się do Boga. Ja Ci też nie powiedziałem tak. Dla mnie jest tylko jedno wyjście, że ty go uzdrowisz. I ludzie mówili, jakim przyjmowali, kiwali głową, ach, jeszcze tam inne gorsze rzeczy, ale ja, mnie to w ogóle nie interesowało, co ludzie mówią. Ja mówię, Bóg przecież ze śmierci nawet potrafi wzbudzić. Co za... I tak w tym żyłem. Ale tak jadąc mówię, Panie Boże, jeśli jest to Twoją wolą, żeby go zabrać, to go zabierz. I to była godzina 14. Kiedy wróciłem z ludźmi, zawsze na koniec dnia odchodząc, bo nie miałem w domu telefonu, dzwoniłem z pracy, dzwonię do szpitala, a pani mówi, och, dobrze, że pan dzwoni, bo już miałem telegram wysyłać, 15 po drugiej. Syn zmarł. Kochani, tyle myślę, moja modlitwa, moja zgoda szła do nieba i odpowiedź Boga. Wiecie, to nie jest największa wiara. I teraz wiemy, że to nasza uporczywa modlitwa. I gdybym się uparł, i gdybyśmy się my uparli, wołali, Boże, może by było tak, jak w sytuacji tego brata. Bóg wysłuchuje, Bóg ci daje, ale czy nie lepiej powiedzieć? Czy nie lepiej powiedzieć, Panie Boże, niech będzie Twoja wola. I kochani, ten okres czasu, ja mówię też to pod kątem tej rodziny, która jest teraz zasmucona, to był dla mnie taki ciężki okres. To były nieprzespane noce, pełne modlitwy. To było słuchanie na okrągło pieśni, które mówiły. Pamiętam taką jedną pieśń, bardziej niż stróże poranku, wyczekuję Ciebie. Wiecie, to było moje wołanie mojej duszy. To było udręczenie mojej duszy. Ja później przez rok czasu, wyobraźcie sobie, nie mogłem słuchać tej pieśni, bo ona mi te wszystkie takie straszne chwile mi przypominała. Ale ten okres, kiedy nasze dziecko odeszło do Pana, pół roku to była taka rzeka Bożego pokoju, Bożego szczęścia, Bożego błogosławieństwa. To był niezwykły, niesamowity okres. To się ciągnęło i to się ciągnęło. Jeżeliśmy wracali od swoich rodziców wieczorem, patrzyliśmy w gwiazdy, mówimy, tam jest nasz syn. Byliśmy pełni szczęścia, że jest tam. Że nie musi tutaj cierpieć, że nie musi chorób. Co mu ta ziemia da? Co mu najlepsi rodzice dają? Od tego, co mu dał ojciec. Wiecie, to jest cudowne. Powierzyć życie, powierzyć wszystko, cały swój los w ręce Boga. Przecież On najlepiej wszystko uczyni. Takim jest Bóg. W cierpieniu nieodłącznie, towarzyszy strach. Ale powiem tak, boimy się, prawda? Boimy się, kiedy usłyszymy wieść o chorobie, kiedy usłyszymy wyrok, najczęściej się boimy. Ale powiem, kiedy nasza wiara jest ugruntowana, to się nie boimy. Moja mamusia, kiedy okazało się, że jest chora na raka, miała 65 lat, 75 lat, była tak sprawna i tak trzeźwa i taka, że całkiem do życia. I kiedy jej to przekazałem, bo leciała już, słaba była. I mówi, co się ze mną dzieje? Co? My już wiedzieliśmy, a jeszcze tak tydzień czasu trzymaliśmy w niepewności. Kiedy powiedziałem, mamusiu, bo ty masz chorobę nowotworową, masz raka i to bardzo zaawansowanego. I kiedy porozmawialiśmy chwilę, ona się w ogóle nie załamała. A tego samego wieczora dzwoniła do mojego brata i powiedziała, wiesz co? A Waldek mi dzisiaj powiedział dobrą nowinę, radosną nowinę. Tak powiedziała. Nie powiedziała tego, wiecie, z goryczą. Ona była szczęśliwa. I cały ten krótki okres, 2,5 miesiąca, to było oczekiwanie na spotkanie z Jezusem. I ona naprawdę z radością szła do nieba. My żeśmy rozmawiali o jej śmierci, powiem, prawie że żeśmy żartowali. Przynosiliśmy jej cokolwiek do jedzenia, bo wiecie, ona nie mogła jeść wtedy. Był nic. To chociaż łyżeczkę tego. No i co tak nam, co mi tam przynosisz? No może mamusiu tu, może to, jak ci to nie idzie, to. No to po co mi to przynosicie wtedy tak? Ja mówię, przynosimy ci teraz, bo jak tam pójdziesz, to ty nam przygotujesz stół. Ona mi przygotuje wam. Ale mówię, a kiedyś mówi tak, a czy ja tam trafię? Ja mówię, ty się już o to nie martw, o to się już Bóg zatroszczy. Czy ty tam trafisz? Ty do tej pory trzymałaś się Boga i to masz się trzymać, a teraz już trafisz. Już koniec twojej walki. Wiecie, ona z radością, kiedy odwiedzali ją wierzącą, mówi, nie módlcie się za mną, żebym, ja, z czego wy się o to modlicie? Ja chcę do Pana. Ja chcę do mojego Boga. No ale oni mówią, no ale gdyby tak się ktoś nawrócił, a no jakby się ktoś miał nawrócić przez moje uzdrowienie, to już niech mnie Bóg uzdrowi, ale tak naprawdę, to ja chcę do Boga. Ale może jest taka, kiedy wiara nasza jest jeszcze, mówię, niedojrzała, nieugruntowana, to mamy strach, boimy się cierpień. Boimy się tego, co przed nami. Bo cierpieniu w tym świecie nieodłącznie towarzyszy strach. Ale Bóg tak ułożył sprawy w swoim królestwie, kochani, że jest skuteczne antidotum na strach. I może tym wierszem chciałbym zakończyć, a to jest wiersz w pierwszym liście Jana, zapisany w 4:18. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przez karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Pozwólcie, że ja wychowałem się na takim, na tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. To było moje dzieciństwo. Nie było jeszcze przykładu warszawskiego. Ale tam tak pięknie pisze. Pozwólcie, że wam przeczytam ten sam wiersz. Nie masz ci bojaźni w miłości. Nie masz w bojaźni, w miłości bojaźni. Nie masz ci bojaźni w miłości. Nie ma. Nie ma strachu. W miłości Bożej nie ma strachu. Ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń. Zobaczcie. Jeśli gości w twoim sercu strach, jeszcze nie jesteś doskonały w miłości też. Jeśli będziesz doskonały w miłości, dlatego Paweł się modlił, żeby oni mogli poznać i doznać i naprawdę przeżyć miłość Bożą. Bo to nie tylko mówić, Panie Boże, ja Cię kocham, ale miłość Boża to jest coś o wiele więcej. Miłość jest napisane, precz wyrzuca bojaźń, wyrzuci z twojego serca bojaźń. Wyrzuci z twojego serca bojaźń. Boża miłość, ona wyrzuci wszelki strach. Bo bojaźń ma udręczenie, prawda? Bojaźń ma udręczenie, kiedy jest strach o nasz los, o los naszego bliskiego, jutro, pojutrze, kiedy jest strach, to jest straszna udręka. Ale jeśli jesteś w miłości i trwasz i trzyma cię tam Boża miłość, ona wyrzuca strach z twojego serca. Smutek masz i łzy będziesz miał. I cierpieć będziesz cierpiał. Ale nie ma strachu, nie ma tego, co paraliżuje ludzi. Miłość usuwa strach. Nie jest napisane, że w miłości nie ma ucisków ani cierpień. Nie. Ale jest napisane, że kto ma miłość Bożą, ten nie boi się niczego. Nawet cierpień, nawet doświadczeń, nie boi się śmierci. Nie trzeba się bać śmierci, nie trzeba się bać doświadczeń, bo Bóg z nami jest w nich, jest z nami Bóg. Kochani, i to On się zatroszczy o to, abyśmy znaleźli wyjście z danej sytuacji. Nie da więcej ponad nasze siły. To nic, że Ty mówisz, że to już jest ponad Twoje siły. Bóg waży Twoje serce. To nic, że Ty mówisz, Panie Jezu, kocham. Bóg patrzy na Twoje serce i czy wiesz, czy Go kochasz. I tak samo Ty mówisz, nie mam siły, a Bóg mówi, wytrwasz. Nie dam Ci ponad siły. Nie dam Ci ponad siły. Wytrwasz. Niech Bóg nas błogosławi, bracia i siostry. Dziękujemy Bogu za to, że dał miłość, że w ogóle On dał nam swojego Syna, że On jest w sercach naszych, że On jest naszym pasterzem, że On jest naszym przyjacielem, któremu wszystko możemy powiedzieć, który przejdzie z nami przez cierpienie, przez smutek, przez łzy. Przejdzie i przyjdzie, jasny dzień. Po chmurach przyjdzie słońce. Zawsze przyjdzie słońce. Chwała Bogu za to. W tym życiu przychodzi słońce po chmurach. W tym życiu. A przyjdzie kiedyś taki czas, że już skończą się cierpienia i skończy się na zawsze trud, a wzejdzie nam wieczne słońce, Bóg. I On będzie nam świecił. To jest nasza nadzieja i to jest nasz cel. Chwała Bogu za Niego. Amen.